drodzy bracia i siostry, dobrze się składa. Zgromadziliśmy się tutaj, można powiedzieć, zróżnicowani pod wieloma względami, pod względem wieku, od tych najmłodszych po tych najbardziej zaawansowanych wiekowo. Zróżnicowani jesteśmy pod względem ilości przebywania lat w prawdzie, jedni od dzieciństwa, inni opuścili błędne systemy, poznali Pana, prawdę, cieszą się z tego. Zróżnicowani jesteśmy pod względem zdobywania, poznawania boskiego planu. Jedni tej prawdy posiadają w swych umysłach, można powiedzieć, są olbrzymami w zdobywaniu tej wiedzy. Inni poznają pierwsze mowy, można powiedzieć, prawdy, pierwsze kroki czynią w tej prawdzie. I również zróżnicowani jesteśmy pod względem rozwiniętych naszych wartości, charakterów, naszych osiągnięć duchowych. I myślę, że celem naszych wszystkich wysiłków jest, aby zmierzać i dążyć do zdobycia ostatecznie życia wiecznego. To jest tym najgłówniejszym celem w naszym życiu, a że Bóg nas prowadzi przez różne okoliczności, warunki, doświadczenia, jesteśmy tego przeświadczeni. I jedna lekcja, jedno doświadczenie dla jednej osoby jest bardzo lekkim, ale dla drugiej osoby jest to wielkim przeżyciem, wielkim doświadczeniem. I myślę, że wspólnie zechcemy tutaj w naszej obecnej lekcji, w naszym temacie dostrzec pewno z jednej strony zachętę ze strony Słowa Bożego, a także czerpiąc z przykładów mężów Bożych, jak oni w różnych sytuacjach byli tymi, którzy zasłużyli sobie na nagrodę. I temat nasz to obłok świadków w zdobywaniu nagrody życia wiecznego. Podstawą są słowa z listu apostoła Pawła, zapisane w liście do Żydów, 12 rozdział i wiersz 1. Przetoż i my, mając tak wielki, około siebie leżący obłok świadków, złożywszy wszelki ciężar i grzech, który nas znacznie odstępuje, przez cierpliwość bierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te słowa apostoł Paweł pisał do Kościoła w Ewangelii. Do tych, którzy byli nowymi stworzeniami i ich celem było osiągnięcie najwyższej nagrody boskiej natury. Ale wspomina tutaj, że mając około siebie obłok świadków. I tymi mężami zaliczonymi jako obłoku świadków wspomina są bohaterowie wiary z poprzedniego rozdziału 11 tegoż listu i wymienia tam szereg znanych postaci opisanych w ich podejściu, ich dążeniach, zastosowaniach, różnych okoliczności, w jakich żyli. Dlatego są to wierni, którzy, można powiedzieć, dawali świadectwo, że podobali się Bogu w tym, co ich spotykało w życiu, a także nie tracili nadziei w Boga i w boską obietnicę. Dlatego tutaj apostoł Paweł przenosi, że mając obok świadków, patrząc na postępowanie, na wysiłki, osiągnięcia ojców Starego Testamentu dla członków Kościoła, miała to być jak gdyby wierna, pokazująca postawa życia chrześcijańskiego. I dlatego my również w drugorzędnym zastosowaniu, nie jako już nowe stworzenia, nie jako najwyższa klasa, ale jako poświęcający się obozowcy epifanii, jak również ci, którzy jeszcze należą do klasy młodocianogodnych, ich ziemskiej pielgrzymce, mają brać również z tego odpowiedni przykład, naukę, lekcję do tego, aby nagroda, zwycięstwo było pewne. Dlatego odczytamy tutaj kilka wierszy z tego 11 rozdziału na podsumowanie, że rzeczywiście to, co ojcowie Starego Testamentu czynili, nie otrzymali jeszcze nagrody, a jakie okoliczności i doświadczenia przeżywali. Z tego 11 rozdziału czytamy od wiersza 32 po wiersz 40. A cóż więc mamy mówić, bo by mi czasu nie stało, gdybym miał powiadać o Gedeonie i o Baraku, i o Samsonie, i o Jefcie, i o Dawidzie, i o Samuelu, i o prorokach, którzy przez wiarę zwalczali królestwa, czynili sprawiedliwość, dostępowali obietnic, lwom paszczęki zawierali, zagaszali moc ognia, uchodzili ostrza mieczów, mocnymi się stawali z niemocnych, mężnymi bywali na wojnie, wojska cudzoziemców do ucieczki przywodzili. Niewiasty odbierały umarłych swoich zbudzonych, a ludy są na próbach rozciągnieni, nie przyjąwszy wybawienia, aby lepszego dostąpili zmartwychwstania. Drudzy zaś się pośmiewisk i biczowania doświadczyli, nadto i związek, i więzienia. Byli kamionowani, siłą przecierani, kuszeni, mieczem zabijani, chodzili w owczych i w kozich skórach, byli w niedostatku, w ucisku, w niewczasach, których nie był świat godzien, łali się po pustyniach i po górach, i po jaskiniach i jamach ziemi. A ci wszyscy, świadectwo otrzymawszy przez wiarę, nie dostąpili obietnicy, przeto, że Bóg o nas coś lepszego przejrzał, aby oni bez nas nie stali się doskonałymi. Myślę, że jasno apostoł Paweł tutaj określił wiek tych poprzednio występujących sytuacjach Starego Testamentu, mężów i niewiast Bożych, którzy zasłużyli sobie na nagrodę, chociaż tej obietnicy jeszcze względem nich Bóg nie ziścił. Ale dlatego mówi, że Bóg o nas, czyli o klasie Kościoła, coś lepszego przejrzał, czyli nagroda i zwycięstwo, zmartwychwstanie, w pierwszym zmartwychwstaniu dla nowych stworzeń klasy Kościoła miało nastąpić. Ale mieli czerpać przykład, wzór często z tych, którzy żyli przed nimi. Możemy tutaj wspomnieć na postać Noego, którego Bóg zachował w wodach potopu, a czy warunki życia Noego, psującego się wówczas świata, warunków degradacji, które wtedy następowały, były lepsze od czasów, w jakich przyszło nam żyć obecnie. I na pewno możemy tutaj przypuszczać, że wielu naśmiewało się z Noego, gdy nikt nie widział deszczu, a on buduje korab, ponieważ będzie padał deszcz. Na jaką próbę został wystawiony Noe, gdy już Bóg polecił, aby wziąć zwierzęta czyste i nieczyste, rodzina, Noe z żoną, trzech synów z żonami i jeszcze 7 dni deszcz nie pada. Na pewno wielu szydziło, śmiało z Noego, że postradał zdrowy zmysł, że to, co czyni, na pewno jest nie na miejscu. Ale wyobraźmy sobie tylko dziś, gdyby tak nastąpiło, gdy deszcz zaczął padać, wody potopu zaczęły przybierać i nie było dla nich ratunku. nie jeden. Być może wołał, aby Noe zabrał go, uratował, zabierając do tego zbudowanego korabla. Możemy przenieść to na czasy doby dzisiejszej, że podobnie patrząc na te postacie, jakim był Noe, czy dzisiejsza doba niewiele odbiega od tego, nie w dosłownym tego słowa znaczeniu, ale w warunkach, które często naprawdę trudno jest znosić pracy w otoczeniu, jak pogoń za pieniądzem, za wyzyskiem i nieszanowaniem praw drugiego człowieka przybiera na sile, to widać na każdym kroku. Weźmy postać Hioba, który również bardzo doświadczony przez Boga, Bóg dozwolił szatanowi, aby doświadczyć Hioba, gdzie utracił to, co zyskał. Posiadał rodzinę, majątności, a gdy wszystko to utracił, wiemy, że nie złorzeczył go. Mówi, Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Ale gdy szatanowi wydawało się, że to za mała lekcja, a gdyby, mówi tak, dotknął jego skóry, jego samego, czy w oczy nie będzie złorzeczył Bogu. I znamy, że doświadczony chorobą, wrzodem, od stopy nogi aż do wierzchu głowy, Boże i w popiele, cierpiał, nie narzekając na te doświadczenia, które przyszło mu znosić. I dlatego żona, najbliższa towarzyszka życia, mówi, złorzecz Bogu, a umrzesz. Twoje cierpienia zostaną może prędzej przerwane, a on odpowiada, jeżeli tylko dobre przyjmować będziemy, a złego to nic. I w tym wszystkim Hiob po prostu odniósł zwycięstwo. Dlatego widzimy, że jest to silna postać Starego Testamentu, dająca natchnienie dla każdego z nas, że jeszcze nikt z nas nie ma takich doświadczeń, tak myślę, jak miał Hiob, bo nie utraciliśmy wszyscy ani rodzin, ani zdrowia, ale zawsze coś posiadamy. I dlatego możemy teraz patrzeć w przyszłość z ufnością, tak jak patrzyli oni, oczekiwali tej obietnicy, którą Bóg spełni w słusznym czasie. Dlatego tak dla członków Kościoła, jak również dla ludu obecnie jest to wspaniały przykład, patrząc nie tylko na tych dwóch wspomnianych tutaj, ale na innych, którzy przechodzili inne doświadczenia, innych warunkach. Niechaj te przykłady będą również dla każdego z nas wzmocnieniem, rozwijaniu poświęcenia dla Pana, prawdy i braci w zdobywaniu życia wiecznego, ponieważ Słowo Boże nam mówi, że nie tylko mamy się starać być doświadczonymi Bogu robotnikami, ale mamy bojować o dobry bój wiary i mówi chwycić się żywota wiecznego. To nie żywot wieczny nas się chwyci, ale nasze staranie o ten żywot wieczny ma być czynione. W tym tekście mamy powiedziane, że mamy wielki obok świadków. A dziś, pytając się często ludzi, czy Pan, czy Pani była świadkiem takiego czy innego wydarzenia, ktoś powie, że jeżeli widział, to wtedy jest świadek naoczny. Wobec tego tu kryją się słowa, gdzie jest powiedziana w tym tekście, że poprawnie albo w zastosowaniu na dzień dzisiejszy, że ci, którzy żyli w odpowiednim czasie i świadczyli na rzecz przyszłości, którzy we słusznym czasie świadczyli o tych rzeczach, a my to przyswajamy i korzystamy z tego. I dlatego, korzystając z tego co ci mężowie wspomniani w tym 11 rozdziale, a wiemy, że jeszcze inne postacie niewymienione w tym liście są tymi wspaniałymi pełnego oddania dla Boga i Jego sprawy. Możemy również przytoczyć tutaj Abrahama, jego posłuszeństwie głosowi Bożemu, aby wziął swego syna Izaaka i złożył go na ofiarę. Czy wielu mogłoby powiedzieć, że uczyniłoby tak, jak uczynił to Abraham, nie wahając się złożenia takiej ofiary? I dlatego widzimy tu, że naprawdę są to szlachetne postacie w tym celu przytoczone w Słowie Bożym. Ale nasz tekst mówi, analizując go w poszczególnych tutaj zastosowaniach tego wiersza, że obok świadków, coś niecoś wspomniałem na temat tych obłoków, tych świadków, którzy świadczyli, ale następnie apostoł Paweł mówi, że należy złożyć wszelki ciężar. I teraz rozważmy tą część tego tekstu, złożenia wszelkiego ciężaru. I myślą tutaj apostoła Pawła było, albo rzut jego wizji na odpowiedniego biegacza, sportowca, który staje do zawodu. My jako chrześcijanie jesteśmy również tutaj pokazani jako sportowcy. I teraz, gdy mówisz, że złożywszy wszelki ciężar, tak jak literalnie biegacz, który staje na zawody, staje na starcie, to nie bierze ze sobą wszystko, co posiada w domu, plecaka, to kładzie rzeczy potrzebne, ale wiemy, odpowiedni strój, lekki strój i w tym staje, aby mógł w tych zawodach wziąć udział. Również wiemy, że jest wytyczona trasa i tylko tą trasą należy biec. Ale wierzymy tutaj, że nie bierze nic poza tym, co jest mu niezbędne. A resztę, gdyby cokolwiek wziął, byłoby to dla niego tym dodatkowym obciążeniem jego biegu. Podobnie chrześcijanin, każdy jeden chrześcijanin, gdyby te ciężary, tak jak mówi Słowo Boże, mówi, złożywszy wszelki ciężar, ten ciężar w naszym chrześcijańskim życiu jest niekiedy przeszkodą, jest ograniczaniem naszego czasu, naszego poświęcenia, wysiłku i o tym również musimy pamiętać, aby go zrzucić z siebie. Jest wiele takich, można powiedzieć, ciężarów. Gdybyśmy zaangażowali się pod względem zdobywania odpowiednich zaszczytów, honorów, tytułów, stanowisk, to na pewno będzie do pewnego stopnia ciężarem w pełnieniu woli Bożej. Chociaż rozumiemy z doby dzisiejszej, że uzyskanie albo utrzymanie się w pracy, zdobywanie środków życia, jak wiele doba dzisiejsza pochłania naszego czasu, oddania na ten cel. Z reguły każdy właściciel firmy, przedsiębiorca to widzi takiego, który by dyspozycja była 24 godziny na dobę, ile potrzeba, tyle pracuje. Już nie mówimy tutaj o wynagrodzeniu. Dlatego te ciężary niekiedy pozwalają nam czym? W zwalnianiu biegu. Są przeszkodą osiąganiu dobrego postępu w prawdzie. Ale czy tak było z tymi, którzy kiedyś żyli? Popatrzmy na znaną postać, jakim był Mojżesz. I teraz znamy Mojżesza, drodzy bracia i siostry, w jego różnych etapach życia. Mojżesz, ten, który był wychowany na dworze Faraona, gdzie tam zdobywał umiejętność, wiedzę, mógł zająć stanowisko jako następca tronu, ale gdy widział niesprawiedliwość pomiędzy Egipcjaninem i Izraelitą, stanął w obronie Izraelity, w wyniku czego musiał utracić po prostu te stanowiska, dobrowolnie uciekł przed Faraonem i zostawia te rzeczy. I odczytamy tutaj z listu do Żydów z 11 rozdziału wiersz o tym nam mówiący, 24 i następny. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zbraniał się być zwany synem córki faraonowej, raczej sobie obrawszy złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, niżeli doczesną mieć z grzechu rozkosz. Za największe pokładając bogactwo nad skarby egipskie, urąganie Chrystusowe, bo się oglądał na odpłatę. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego, bo jakoby widział niewidzialnego, mężnie sobie poczynał. I widzimy, że tutaj te bogactwa, zaszczyty, honory czy stanowisko, które mógł zdobyć na dworze Faraona, zostawia. I wiemy, jego następny okres w życiu Mojżesza było pasienie owiec. 40-letnia praca, wysiłek. Mając teraz już 80 lat, Bóg zwraca się do Mojżesza i mówi: pośle cię do Egiptu, abyś wyprowadził Izraela z niewoli. Słyszałem narzekania synów izraelskich. Czy Mojżesz powiedział: tak, pójdę, ja się nadaję do, w tym celu, ale on się zbrania. Wymawia się, że z ciężkich ust, poślij tego, kogo masz posłać, na pewno to nie chodzi o mnie. I wiemy, że Bóg daje mu w tym celu pomoc. Twój brat Aaron będzie pomocnikiem tobie. I wiemy, że Mojżesz, no, idzie. Stara się teraz tej pracy z tym narodem poprzez 40 następnych lat podróży po ziemi, po puszczy do ziemi obiecanej. I ile narzekania było ze strony Izraelitów na Mojżesza, na okoliczności, w jakich się znajdowali. Brakowało im wody, brakowało im różnych rzeczy. Tęsknili za czosnkiem, cebulą, melonami i mówią: po cóżeś nas wywiódł na tą puszczę, ani wody nie mamy do picia. Wiemy, chociaż o Mojżeszu jest powiedziane: a był ci Mojżesz najpokorniejszy ze wszystkich ludzi na ziemi, a jednak upadł w tym, gdzie Bóg polecił, aby mówił do skały, a Mojżesz, wiemy, uderzył dwa razy laską w skałę, wyszła woda i wtedy zapowiedź ze strony Boga: dlatego, żeście mnie nie uwielbili, nie uznali przed tym narodem, nie wprowadzisz tego narodu do ziemi obiecanej i sam tamże nie wejdziesz. Ale analizując życie Mojżesza i te okoliczności, w których się Mojżesz znalazł, z jego strony osobiste zaangażowanie, oddanie się dla sprawy Bożej, jak było wielkim poświęceniem, aby czynił to, a w pewnej sytuacji mówił: Boże, Ty ten naród prowadź do ziemi obiecanej, ale mnie wymacz z tej księgi. Wiemy, że Mojżesz tutaj jest postacią typiczną, ma swoje zastosowanie i wiemy, że ostatecznie Bóg zaszczycił Mojżesza w tym, że mógł oglądać z góry Paska ziemię obiecaną, ale mówi: Ty tam do niej nie wnijdziesz. Końcowy rozdział Ksiąg Mojżeszowy, 34, o tym nam wspomina, i tam umarł Mojżesz. Ale on jest tutaj w tym miejscu, wspomnę tylko, obrazem na zakon, na boskie prawo, prawo doskonałe, i dlatego nikt nie otrzyma życia wiecznego przez zakon, bo prawo doskonałe, człowiek niedoskonały, stąd Mojżesz nie mógł prowadzić Izraela do ziemi obiecanej. Jozue jako wódz następny po Mojżeszu go prowadza, czego jest obrazem na naszego Pana. I dlatego patrząc na Mojżesza, on zgadził tymi tytułami, zaszczytami, bogactwem. również patrząc na postać apostoła Pawła, jak on mógł w swoim życiu cielesnym zdobyć być może karierę, stanowisko i urząd. Ale on pisze sobie, że to wszystko poczytał sobie za szkodę, za gnój, dla zacności znajomości Jezusa Chrystusa. I dlatego mówi, nie osądziłem za rzecz potrzebną, co innego między wami umieć, tylko Jezusa Chrystusa i tego ukrzyżowanego. I dlatego w tym celu apostoł Paweł bojował. I może te wiersze dla potwierdzenia z listu do Filipensów, 3:7-8 wiersz dobitnie mówi, że te wszelkie rzeczy zdobyte w tym świecie dla niego nie stanowiły żadnej wartości. Filipensów 3:7-8 mówi tak. Ale to, co mi było zyskiem, tom poczytał dla Chrystusa za szkodę. Owszem, i wszystko poczytam sobie za szkodę dla zacności znajomości Chrystusa Jezusa, Pana mojego, dla którego wszystko utracił i mam to sobie za gnój, abym Chrystusa zyskał. To było celem apostoła Pawła, być wierny Jezusowi, Bogu i prawdzie. Mamy w tym piękny przykład, że apostoł Paweł nie wchodził na drogę pośrednią, aby część czasu poświęcał dla sprawy Pana, ale oddał się Bogu na służbę bez reszty. I dlatego, aby nie być nawet ciężarem dla braci, pracował własnymi rękami na swoje utrzymanie. Również możemy powiedzieć, że inne rzeczy są tutaj ciężarami. Wspomina sługa Pański, że może to być również pewnego rodzaju zdobywanie bogactw. Chociaż pewna przypowieść o tym nam mówi i odczytamy z Ewangelii Łukasza, 12:12, Pan daje taką wspaniałą ilustrację, jak można w ten sposób być bogatym, a z drugiej strony bardzo biednym. Łukasz, 12:12, od wiersza 16, po wiersz 20 mówi nam tak. I powiedział im podobieństwo, mówiąc, niektórego człowieka bogatego pole obfity urodzaj przyniosło. I rozmyślał sam w sobie, mówiąc, cóż uczynię, gdyż nie mam, gdziebym zgromadził urodzaje moje. I rzekł, to uczynię, rozwalę gumna moje, a większe pobuduję i zgromadzę tam wszystkie urodzaje moje i dobra moje. I rzekłem do duszy mojej, duszo, masz wiele duch, złożonych na wiele lat, odpocznijże, jedz, pij, bądź dobrej myśli. Ale mu rzekł, o głupi, tej nocy upomną się duszy twojej od ciebie, a to, coś nagotował, czyjeż będzie. Myślę, że dobitnie tutaj pokazuje, że być bogatym w dobra, albo dobra materialne są w oczach Bożych niczym. Zachętą ze strony Słowa Bożego jest, skarbcie sobie skarb w niebiesie, gdzie ani mol nie niszczy, korozja, ani złodzieje nie podkopują, nie kradną. Przypomina mi się wiersz Adama Smyka, który napisał, siedzi ptaszek na drzewie i ludziom się dziwuje, że największy z nich nie wie, gdzie się szczęście znajduje. Bo szukają dokoła, tam gdzie nigdy nie bywa, cierpkim leje się z czoła, pod im leje się z czoła, cierpkim stopy rozrywa. W nienawiści kłótni wydzierają coś sobie, a zmęczeni i smutni idą przespać się w drogę. Myślę, że i ten wiersz pomaga nam tutaj zrozumieć, że starania o rzeczy, które by były ponad stan naszego życia, ponad to, co sługa Pański podaje, że dla chrześcijanina życie w warunkach umiarkowanej biedy jest najlepszym stanem dającym wewnętrzne zadowolenie. Z tym, że musimy, drodzy bracia i siostry, rozgraniczyć umiarkowana bieda bracia, którzy byli na Ukrainie, znają warunki tam, a warunki Zachodu, i to wiemy, że jest wielka skala nie do porównania. To, co jest tam dla nich biedą, a to, co jest w Ameryce biedą, no to jest wielkim dobrobytem, to przerasta właśnie nasze oczekiwania. I dlatego musimy tutaj, drodzy bracia i siostry, wypośrodkować to, co dla naszego życia duchowego byłoby najlepsze. Popatrzmy z przykładu obrazu klasowego, gdzie mamy pokazane, że klasa maluczkiego statka i klasa wielkiej kompanii to również klasa, która szła w wielkiej kompanii, tracąc ducha poświęcenia, ofiarowania się Bogu, idąc na kompromis z światem, z błędem, z samolubstwem, światowością, traciła nagrodę i zyskała co? Niższą. Niższy stan. Dlatego apostoł Jakub mówi w pierwszym rozdziale, wierszu 8, że mąż umysłu dwoistego jest niestateczny we wszelkich drogach swoich. Dlatego ta niestateczność, szukanie za tym. Ale tak jak apostoł Paweł powiedział, to jedno czynię. Celem moim jest życie dla Chrystusa, dla boskiej sprawy, i to dało mu gwarancję, gdzie już w pierwszej lekcji powiedzieliśmy, dobry bój bojował, wiarę zachował i odłożona mu jest nagroda i zwycięstwo. Dlatego wiemy, że klasy ludu Bożego, pokazane tutaj, że klasa małego statka była wierna w naśladowaniu Pana, w dążeniu w tym swoim zawodzie do końca. Nie szli na kompromisy, tak jak to czyniła klasa, która utraciła swoją nagrodę najwyższą. Smutek, zmartwienie, mamy niepokój wewnętrzny, ponieważ no, chcielibyśmy być, a to ograniczenie jesteśmy, czy przez stan choroby, doświadczeń, to Bóg o tym zna. Ale gdy pragnienia nasze są, aby tu być, aby nasz duch był obecny wśród braci, na zebraniu jest to dobry dla nas znak, że żyjemy duchowo, że duchowo jesteśmy młodzi. I również wspomnę tutaj, że ciężarem może być dla jednych, ale to nie jest ciężar. Gdy dobrowolnie decydujemy się wstępować w związek małżeński, gdy się żenimy czy wychodzimy za mąż, sługa Pański mówi, to nie jest ciężarem. Tego ciężaru nie należy zostawić. Nie należy wtedy, jeżeli jest żona i dzieci, biec w pojedynkę. Zostawić żonę i dzieci, niech sobie robią, co chcą, a ja robię to, aby było tylko dla mnie dobrze. I wysiłki w tym celu powinny być wzajemnie połączone. Dlatego może nie jeden z nas by powiedział, że żyjąc w samotności byłoby dla niego większym ciężarem, aniżeli mając żonę, gdzie te wzajemne zobowiązania, czynności są rozkładane na dwie siły. I podobnie, mając dzieci, powinniśmy wspólnie, razem ten ciężar ponosić, a z drugiej strony jest to i obowiązek, i przywilej. Myślę, że na temat tych ciężarów, o których tutaj wspomniałem, Słowo Boże nam nakreśla w wielu innych jeszcze okolicznościach, wystarczy, aby przybliżyć to, co chcieliśmy tutaj w tym tekście dostrzec. Obecnie zwrócimy uwagę na następny punkt tego tekstu, gdzie mówi, że złożywszy nie tylko wszelki ciężar, ale mówi i grzech, który nas snadnie obstępuje. Poprawne tłumaczenie tego mówi grzech, który nas łatwo opasuje. I teraz również patrząc na tą sytuację, apostoł Paweł pisze też z tego już ubranego, postawionego do startu biegacza w odpowiedniej odzieży. Spodenki, koszulka, buty. I te spodenki czy koszulka nie mogą być za ciasne, bo w przeciwnym razie krępują jego ciało. Jego często rozgrzane mięśnie mają za mało miejsca, by pracować. Podobnie wspomina tutaj, przenosząc obrazowo na grzech. Grzech, który nas łatwo opasuje. I każdy z nas może powiedzieć, że są grzechy w naszym życiu, do których, albo grzechy znane, których nigdy nie jesteśmy skłonni je popełnić. Ale są grzechy, które każdego dnia popełniamy. I tu mówi nam apostoł Jakub, kto by nie upadał w języku, w mowie, ten by był mężem doskonałym, który by mógł na wodze trzymać wszelkie ciało. Nieupadanie językiem, niekiedy nie z przekonania, nie w sposób z premedytacją, świadomie, ale nawet nieopatrznie, coś powiemy źle, wyrazimy się niepochlebnie, nie znając niekiedy szczegółów. I dlatego upadamy w słowie. Ale wiemy, że tych grzechów w naszym życiu jest dużo, skłonni jesteśmy je popełniać i nieco na ten temat również wspomnimy, aby przez to, nie żeby zniechęcić, aby braci czy sióstr po prostu dotknąć, ale pomóc, jak mamy z tym walczyć. Bo co powoduje grzech? Tak jak tutaj jest powiedziane w tekście, że grzech, który nas łatwo opasuje. No i wtedy biegacz, gdyby miał założone ciasne ubranie, biegnie, a potem się to wszystko pościąga, pozwija, no niestety musi przystanąć i jakoś tam poprawiać, poluzować, biegnie dalej. No ale czy on już wtedy ma szansę być pierwszym na mecz? No wiadomo, że inni go wyprzedzą. Podobnie niekiedy te sytuacje życia chrześcijanina są pokazane, że samowola, czy buntowanie się, czy inne tutaj wymienione grzechy, o których apostoł Paweł pisze, uczynki ciała, uczynki i zmazy ducha, czy umysłowe, czy cielesne, to powodują, że niekiedy brak zapału, oddania i zaangażowania w tych sprawach. Ja nie będę czytał wszystkich tekstów, ale niektóre moglibyśmy wspomnieć, gdzie apostoł Paweł w liście do Koryntów, w pierwszym liście, w 6 rozdziale pisze od 9 do 11, ale wiersz 11 jest szczególnym, który tutaj odczytam. Pomijamy poprzednie, bo wiemy, że tak było i w pierwotnym kościele, że znaleźli się tacy, którzy takie rzeczy, takie grzechy czynili, ale to, co dla nas jest tutaj najbardziej pocieszające, to mówi tak, a takimiście niektórzy byli, aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego. Aleście już teraz w odnowieniu, w poświęceniu nie wracamy do starych, przebytych naszych niedociągnień i grzechów, ale teraz w poświęceniu mamy iść do przodu. I myślę, że grzechy wymienione przez apostoła Pawła w liście do Galatów, w liście do Efezów, wymienia, no może list do Efezów dla tutaj tylko potwierdzenia, odczytamy Efezów, 4 rozdział, 29 i 31 wiersz, mówi nam w ten sposób. Żadna mowa plugawa niech z ust waszych nie pochodzi, ale jeśli która jest dobra ku potrzebnemu zbudowania, aby była przyjemna słuchająca. I wiersz 31. Wszelka gorzkość i zapalczywość i gniew i wrzask i bluźnierstwo niech będzie odjęte od was ze wszelaką złością. I tu mówi, niech będzie odjęte. Wiemy to nie tak, jak gdybyśmy mieli przymocowane narty do naszych butów, no odjął i spokój. Nie ma nart na nodze i czujemy się dobrze. Z tymi właśnie wadami, z naszymi skazami zakorzenionymi w ciele, jak trudno jest walczyć. I dlatego apostoł Paweł w 2 do Koryntów, 7 rozdział, wiersz 1 mówi, te obietnice mając najmilsi, oczyszczajmy się, każdy z wszelkich zmaz ciała i ducha, wykonywując poświęcenie Boże, poświęcenie w bojaźni Bożej. Wykonywanie właśnie tego poświęcenia i wymienia zmazy ciała i zmazy ducha. I myślę, że wypowiedź myśliciela, który powiedział, kto ukradł pieniądze, to mówi, ukradł mi śmieci. Ale kto ukradł dobre imię, sam się nie zbogacił, a drugiego naprawdę uczynił biednym. Myślę, że tu wartość zmaz, pokazanych jako zmazy ducha, obmowa, czy inne zmazy wynikające z naszego postępowania czy czynu, są gorsze aniżeli zmazy cielesne. Bo tak jak byśmy powiedzieli, ktoś coś tam źle uczynił, przeszło, czy naprawił krzywdę, ale jeżeli byśmy komuś, tak jak mówi, zabrali dobre imię, sami nic z tego nie mamy, a drugiego stawiamy w bardzo złym świetle, zabierając mu to dobre imię. I dlatego obecnie spróbujemy zwrócić uwagę na trzy takie zmazy, o których apostoł Paweł wspomina jako zmazy duchowe. Jedną z nich jest pycha. Co mówi Pismo Święte na temat pychy? Odczytajmy w Przypowieści Salomonowych, 16 rozdział i wierszu 5 i wierszu 18 mówi tak. Przypowieści Salomonowe, 16 rozdział, a wiersz 5. Obrzydliwością jest Panu każdy wyniosłego serca, który choć sobie innych na pomoc weźmie, nie ujdzie pomsty. 18 wiersz. Przed zginieniem przychodzi pycha, a przed upadkiem wyniosłość ducha. I spróbujmy, drodzy bracia i siostry, przenieść to na dwie doskonałe postacie. Pychę, a przeciwieństwem pychy jest pokora. Kto w swej pysze był tak dumny, zarozumiały, co doprowadził siebie do ostatecznego zniszczenia, powiemy, że chodzi tutaj o Lucyfera, gdzie jako pierwotnie stworzony, doskonały opiekun nad Adamem w raju miał być opiekunem, ale dla niego stało się to za mało. I dlatego powiedział, czytając to w prorokstwie Izajasza, 14 rozdział, od 12 wiersza, takie słowa. Jakoż to, że spadł z nieba jutrzenko, która schodzisz rano, powalonyś aż na ziemię, któryś wątpił narodu, wszakżeś ty mawiał w sercu swe, wstąpię na niebo, nad gwiazdy Boże, wywyższę stolicę moją, a usiądę na górze zgromadzenia na stronach północnych, wstąpię na wysokość obłoków i będę równy najwyższemu. To właśnie pycha, zarozumiałość, wyniosłość ducha doprowadziła tego pierwotnie doskonałego anioła do upadku, do tego, że ostatecznie zostanie zniszczony. A teraz patrząc na tak długi okres czasu jego istnienia i ile on zła wprowadził w umysłach aniołów, którzy poszli za nim, ile przyczynił się do złego prowadzenia się rodzaju ludzkiego, przez jego oszukanie, błąd i wyniosłość, jak wielkie spustoszenie w umysłach ludzkich jest wprowadzone. Apostoł mówi o nim, że Bóg tego świata oślepił zmysły, to jest niewiernych, aby im nie świeciła Ewangelia chwały Chrystusowej i ludzkość w zaślepieniu czyni, popiera zamysły tego zbuntowanego Bogu anioła, Lucyfera. Dlatego widzimy, że pycha prowadzi do zgubnych celów. I choćby se mówi innych na pomoc wziął, niestety nikt nie może wywyższać się ponad Boga, a takim było celem, zamiarem, że tak uczyni, wywyższę stolicę swoją, będę równy najwyższemu. Ale patrząc na postać naszego Pana jako Logosa, czy jako tego, który narodził się z niewiasty jako człowiek, wiemy w swej pokorze, uniżoności, powiedział, że postawą jest, apostoł Paweł mówi, postawą znalezioną jako człowiek, a sam się poniżył, aż do śmierci krzyżowej. I wiemy, że w tym poniżeniu pełnił wolę Bożą. Za każdym razem, gdziekolwiek trzeba było cokolwiek czynić, to odwołuje się, wszakże nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Nie jako ja chcę, ale jako Ty. A nawet i Getsemane, cierpienia i przejście tych najsłabszych doświadczeń. Boże, jeżeli jest Twoją wolą, odsuń ten kielich ode mnie, ale podkreślał, nie moja, ale Twoja wola się stanie. Nic nie przyszedł czynić sam od siebie, ale Ojciec, który mnie posłał, tak przyjął. Myślę, że jesteśmy przeświadczeni w pokorze, w posłuszeństwie naszego Pana, jak On w tym celu pracował i odniósł zwycięstwo, co dla nas jest wspaniałym przykładem i możemy czerpać z Nowego Testamentu wiele takich sytuacji dających wzmocnienie i posilenie. Dlatego człowiek posiadający pokorę będzie przestrzegał wszelkich nauk w tym celu podanych. Przy powieściach Salomonowych czytamy w 3 rozdziale, wiersz 5 i wiersz 7 takie słowa. Przy powieści 3, wiersz 5 i 7. Ufaj Panu ze wszystkiego serca Twego, a na rozumie Twoim nie spolegaj. Nie bądź mądrym sam u siebie, ale się bój Pana, a odstąp od złego. To są zapewnienia ze strony Pisma Świętego, że dające gwarancję w tym, że nie upadniemy, że możemy wtedy bezpiecznie iść do przodu, a Pan będzie nam w tym pomagał. Psalm 111, wiersz 10. Początek mądrości Pańskiej jest bojaźń Pańska, cześć dla Boga i gdy właśnie to będzie nam przyświecać, na pewno będzie dla nas korzyścią. Dlatego przejdźmy obecnie do następnej zmazy. Już tutaj na temat pychy powiedzieliśmy sobie, wspomnimy coś, niecoś na temat gniewu. Co mówi bezpośrednio apostoł na temat gniewu? List Jakuba, pierwszy rozdział, wierszy 19, mówi w ten sposób. Jakub 1 i 19. A tak, bracia moi mili, niech będzie każdy człowiek prędki ku słuchaniu, ale nierychły ku mówieniu i nierychły ku gniewowi. Na temat gniewu możemy powiedzieć, że każdy jest skłonny go popełnić. Nawet wiemy, że i nasze dzieci często okazują gniew. Gniewają się. Kiedy nie chcą się myć, ubierać, nie chcą jeść, no inne rzeczy, no pogniewa się. Kiedy mają ku temu jakiekolwiek słuszne czy niesłuszne powody, albo im się coś nie podoba, i tak jest. Podobnie jest w życiu nie tylko dzieci, ale nas jako dorosłych, często zaawansowanych nawet i wieku, ale często się gniewamy. I tu należy również dostrzec, że popełnianie tego gniewu często jest spotykane w Piśmie Świętym. Na początku powstania rodziny ludzkiej już tam widzimy, że taki gniew okazał Kain względem Boga i względem swego brata Abla. A z jakiego powodu? Złożone dwie ofiary. Pobudzeni, aby złożyć taką ofiarę, Kain przyniósł z pierworód płodów ziemi, a Abel z trzody tego stada na ofiarę za. I wiemy, że ofiara Abla została przyjęta, bo była ze zwierzęcia. Natomiast płody ziemi Bóg nie uznał, nie przyjął. Nie ma tam nigdzie powiedziane, że Bóg miał uprzedzenie do Kaina, ale powodowany tym, że Kain był jako pierworodny syn rodziców Adama i Ewy, że obietnica nasienia, niewiasty miała zetrzeć głowę węża. Było to wszystko przekazywane Kainowi, on był tym po prostu napełniony. A gdy teraz sytuacja pokazała, że Bóg uznał ofiarę Abla, a Kaina nie uznał, co powstaje? Powstaje gniew w Kainie. I gniewa się na swego brata do tego stopnia, że powodowany nienawiścią i gniewem dopuszcza się morderstwa, zabija brata. Możemy dostrzec, że okazywanie gniewu w Starym Testamencie w wielu wypadkach było znane, a przytoczymy tutaj przykład z proroka Jonasza, gdzie on też pokazywał gniew względem Boga. Gdy Bóg polecił Jonaszowi, aby udał się do Niniwy i tam, aby głosić pokutę, aby Niniwczycy pokutowali za swoje czyny, to Jonasz wykręca się i mówi: ja wiem, że ty jesteś Bogiem miłosiernym, litościwym, że ty Niniwy nie zniszczysz. I zamiast do Niniwy siada w okręt, płynie w przeciwnym kierunku. A gdy Bóg przyczynił się, aby okazać swój cel, burza na morzu, rzucone losy przez marynarzy, z jakiego powodu, kto jest przyczyną, pada los na Jonasza. Jonasza wyrzucili z łodzi. Nagotowany wieloryb połyka Jonasza, mówię tutaj tylko tak w krótki sposób, i po trzech dniach wyrzucony na brzegu, z powrotem Bóg wzywa Jonasza, mówi do niego, aby poszedł do nimi. No wtedy już Jonasz nie robi sprzeciwu, no idzie. Ale czy on był wewnątrz przekonany, że to jest dobra rzecz, aby tam iść i głosić im? Przecież Bóg ich tak również. I gdy niestety Jonasz zaszedł do Niniwy, głosi, aby pokutowali. Opis nam mówi, że Niniwczycy zastosowali się do tego polecenia. Nie jedli, ale w poście i po wiele worach pokutowali, a nawet i zwierzęta. I wtedy Jonasz zagniewany na Boga. Po co ten wysiłek? Przecież Bóg ich i tak nie zniszczy. I Bóg nagotował dynie, banie, jak mówi nasz szef, gdzie Jonasz siedział, bardzo było gorąco i jednej nocy ta dynia wyrosła, a wtedy na drugi dzień, jak mu było dobrze w cieniu tej dyni siedzieć, gdzie słońce nie paliło mu głowy, ale na drugą noc robak, podwyż korzeń, dynia usycha, no i znowu gniew Jonasza o tą dynię. I Bóg daje mu poglądową lekcję: oko tej dyni nie miałeś starania. Nic cię to przecież nie kosztowało. Jednej nocy urosła, jednej nocy uschła, a mówi: ja bym nie miał się użalić, aby ulitować nad tym narodem, gdzie jest 120 tysięcy mieszkańców i wiele bydła. Widzimy tutaj, drodzy bracia i siostry, gniew, jaki okazywał Jonasz względem Boga, względem tego, że Bóg ich nie zniszczy. Również należy tu pewne wyjaśnienie odnośnie gniewu. Byłoby złą rzeczą, gdybyśmy nie okazywali gniewu, sprawiedliwego gniewu. Bóg taki gniew okaże względem narodów pogańskich za ich bałwochwalstwo, za ich złe postępowanie. Mówi, że że Bóg wyleje rozgniewanie na te narody. I również z naszej strony powinno być okazywanie gniewu, gdyby ktokolwiek bluźnił Boga, prawne, ignorował braci, mamy okazać słuszny i sprawiedliwy gniew, że stajemy w obronie prawdy, w obronie Boga, ale mamy tutaj na uwadze gniew, gniewanie się tak, jak tutaj było pokazane, nieprzyjęcie ofiary Kaina, czy gniewanie się Jonasza, czy znasz nawet innych powodów. Gdyby nam ktoś powiedział prawdę, no to, a dotknęło to bezpośrednio mnie, to powinniśmy bratu czy siostrze podziękować, a nie okazać gniew, no po co mi to mówi. Dlatego wiemy, że Pismo Święte na temat gniewu nam też mówi, i zwrócimy uwagę na list apostoła Pawła do Efezów, 4 rozdział, dla podkreślenia ważności tych słów i jak to powinniśmy stosować się. Efezów, 4 rozdział, wiersz 26 mówi: gniewajcie się, a nie grzeszcie. Słońce nie zachodzi na rozgniewanie wasze. Czyli sprawiedliwe okazanie niezadowolenia, czy nawet tego gniewu, powinno być uczynione. Ale nie może to trwać w nieskończoność. Nie może to trwać, jak niektórzy mówią, do grobowej deski. Inni mówią, ja ci to przebaczam, ale ci tego nie zapomnę. Albo przebaczył, zapomniał, albo nie przebaczył, pamięta. Dlatego w tym znaczeniu tutaj musimy pamiętać, że okazanie sprawiedliwego gniewu jest słuszną rzeczą, ale to ma być krótko. I wspomnimy jeszcze nad jedną zmazą, o której tutaj mówi nam apostoł, jest to zazdrość. I też na podstawie tekstu z przypowieści, 14 rozdział, a wiersz 30 mówi tak. Serce zdrowe jest żywotem ciała, ale zazdrość jest zgniłością w kościach. Bardzo ostre słowa przez mędrca Bożego podane, że zazdrość jest zgniłością w kościach. I myślę, że na temat zazdrości wiele można by było powiedzieć. Na temat zazdrości wiele sytuacji pokazanych w świecie historia zanotowała, a także ta zazdrość, możemy ją przybliżyć, bardziej uwypuklić na pewnych przykładach, które pozwoli nam zrozumieć, jak należałoby tą zazdrość niszczyć w zarodku. Ona jest dobrze przedstawiona przez naczynie nakryte i gdy w tym naczyniu znajduje się woda. I gdybyśmy podgrzewali tą wodę w naczyniu, to wiemy, że powstanie para. I tak długo ta para znajduje się w tym naczyniu, dopóki po prostu ona się tam mieści. A jak się nie mieści, to wydostanie się na zewnątrz. Podobnie, gdyby były jakieś symptomy zazdrości, pewność, to nie jest na zewnątrz, to mieści się w naszych uczuciach. Myśmy zazdrościli, że komuś się powodzi, czy ma to, czy ma tamto. To ta zazdrość, jak nie wcześniej, to później, da o sobie znać. Ona wybuchnie tak, jak ta fala w tego naczynia. Ale teraz popatrzmy, jak w inny sposób tą zazdrość możemy zastosować. Mamy ciernie. I te ciernie, które stoją przy drodze, no gdybyśmy przechodzili za każdym razem, ten cierń niszczy naszą odzież, niszczy nasze ubranie. Ale czy ten cierń przez to, że skubie nas, on zmieni się? Czy on jest przez to piękniejszy? Na pewno nie. On dalej zostanie ciernem. Tak samo dzieje się zazdrością, którą byśmy posiadali w naszych uczuciach. Ona niszczy tylko nas, a nie niszczy drugiej osoby. I zatem inny przykład to gałązki wierzby zwisającej nisko do ziemi. My przechodzimy po niej, to miękkie gałązki, one nie niszczą odzieży. One nie zaczepiają naszej odzieży i nas nie niszczą. Horacjusz powiedział na temat zazdrości, że człowiek zazdrosny na widok cudzego powodzenia usycha zazdrości. No ale czy jemu to coś pomoże? Sam nie ma wewnętrznego zadowolenia, spokoju, stanu, ale niestety drugiemu nic nie może uczynić. I dlatego zazdrość przez Pismo Święte jest również wykazywana jako zmaza ducha i obyśmy nigdy jej nie mieli w naszych uczuciach, w naszych sercach, a jeśli by jakieś symptomy tego były, należałoby jak najwcześniej ją zniszczyć, wymazać, bo ona rujnuje nasz charakter. Dwóch sportowców, którzy odnieśli, stanęli do zawodu, ale jeden zajął zaszczytne stanowisko pierwsze, ten drugi zazdrości na dowód tego, że on chciał być na tym pierwszym miejscu, gdy był wystawiony pomnik, postanowił ten pomnik zburzyć. I nocą, podkopując pomnik, sam został tam przywalony, zaduszony. Tak właśnie prowadzi zazdrość w tym kierunku. I jeszcze dwa teksty, które mówią nam w tym celu, że zazdrość należy niszczyć, że należy ją wykorzeniać z naszego duchowego życia i w ogóle z naszego jestestwa. Apostoł Jakub, 3 rozdział, wiersz 16 mówi tak. Bo gdzie jest zawiść i zajątrzenie, tam i rozterki i wszelka zła sprawa. Bo gdzie jest zazdrość i zajątrzenie? Gdybyśmy zazdrościli czegokolwiek, komukolwiek, nie jest to dobra rzecz. Apostoł Paweł jeszcze do Galatów 5:26 mówi tak. Galatów 5 rozdział, 26 wiersz. Nie bądźcie chciwi różnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc, zazdrosząc. I to, drodzy bracia i siostry, powoduje, że ta zmaza ciała, ducha, przepraszam, jest zmazą, z którą należałoby walczyć, gdybyśmy ją posiadali. I myślę, że czas przejść do końcowej myśli tego tekstu, który apostoł Paweł tutaj podaje w tym 12 rozdziale, a wierszu pierwszym, że mamy złożyć wszelki ciężar i grzech, który nas tak nie obstępuje, przez cierpliwość wierzmy w zawodzie, który nam jest wystawiony. Każdy z nas fizycznie jest zdolny biec kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, czy dłuższy odcinek drogi, ale tu mówi biec aż do końca naszej wędrówki w duchowym zastosowaniu. Bo literalnie nie każdy z nas jest zdolny daleko biec. I dlatego zachętą jest ze strony Słowa Bożego, kto wytrwa do końca, ten zbawion będzie. W cierpliwości. A wiemy, że i cierpliwość, jak w dobie dzisiejszej, często jest wystawiana na próbę. My jesteśmy wystawiani w tej cierpliwości na próbę. Ile potrzeba wysiłku, aby zachować się jako dobry mąż, ojciec czy żona, aby nie przynosić względem najbliższych złego prowadzenia, złego odczucia. Ile wysiłku potrzeba dziś w pracy, gdzie z reguły wszyscy są przekonani, kim jesteśmy, że nam tego nie wolno, tamtego nie wolno. Wam Pismo Święte, czy w ogóle wyznanie nie każe tak, nie każe tak. A sytuacja stawia nas często w warunkach takich, że problemów jest coraz więcej w pracy zawodowej, w warunkach i okolicznościach, w jakich żyjemy, a teraz znosi to wszystko, potrzeba wiele cierpliwości. I sam niekiedy, drodzy bracia i siostry, przyłapuje się, że tej cierpliwości i mnie brakuje. Brakuje mi niekiedy w sytuacjach, gdzie no powinienem inaczej uczynić, lepiej się zachować, no brak. Dlatego z tego miejsca również pragnę wyciągnąć lekcję, analizując ten temat dzisiejszy, że oby Pan pomagał